Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I dziś przed nami odcinek numer 1, w którym będziemy mówić o wdrażaniu coachingu wewnętrznego w organizacji. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ela Krokosz i tak jak zapowiedziałam we wstępie, celem tych podcastów jest inspirowanie do tego, żeby wymieniać się praktykami związanymi z rozwojem ludzi w organizacjach. Tak jak mówiłam, ja mam doświadczenie od ponad 20 lat i od ponad 20 lat też mówię, że oprócz doświadczenia mam wielkie szczęście w życiu, dlatego że ja naprawdę uwielbiam to, co robię. Uwielbiam rozwijać ludzi, uwielbiam rozwijać potencjał ludzi. Dużo pracuję i z organizacjami, i z osobami indywidualnymi. Jest to pierwszy odcinek tej serii, w związku z tym słów kilka powiem właśnie o założeniach tych podcastów. Pracując od ponad 20 lat, widzę też pracując z wieloma organizacjami, widzę jakie niesamowite jest dla mnie osobiście to, że mogę spotykać różne organizacje, mogę widzieć różne podejścia w zakresie właśnie wspierania ludzi w rozwoju. I pomyślałam sobie, że największą tak naprawdę zaletą mojego takiego właśnie doświadczenia pracy z różnymi organizacjami jest to, że skoro widzisz, jak różne organizacje podchodzą, jak różne narzędzia stosują, to możesz się uczyć, co działa, co nie działa i co możesz kolejnemu klientowi też proponować. Wiem, że na rynku naszym HR-owym, bo ten podcast jest głównie dla osób, które zajmują się właśnie rozwojem ludzi profesjonalnie, czyli w organizacjach, najczęściej na stanowiskach HR-owych, ale może też jesteś coachem albo trenerem, a może nawet menadżerem i ta tematyka Cię interesuje. To wiemy, że za każdym razem, kiedy nawet ja prowadzę takie warsztaty, gdzie osoby właśnie zajmujące się rozwojem ludzi profesjonalnie się spotykają, najcenniejszą wartością jest wymiana doświadczeń. I w związku z tym pomyślałam, że skoro ja już od ponad półtora roku wydaję podcasty wydawane przez TDI School of Coaching, których celem jest już rozwój każdej osoby indywidualnie, co jest też moją pasją, to pomyślałam sobie, że może też ogromną taką wartością dodaną też mojej działalności może być to, że to ja będę pełnić taką rolę osoby, która na nasz rynek, na rynek osób, które właśnie zajmują się rozwojem osób profesjonalnie, będę dostarczać tą wymianę doświadczeń. Idąc z duchem czasu i z tym, że coraz mniej mamy czasu na takie osobiste spotkania, na właśnie uczęszczanie w warsztatach, wymianie doświadczeń, to dlaczegożby ten podcast nie mógł takiej funkcji pełnić? I w dużej mierze właśnie do każdego z tych podcastów chciałabym zapraszać różnych gości. Czasami samodzielnie poprowadzę ten podcast, czasami zaproszę gości, ale ogólnie ideą tego podcastu jest właśnie promowanie najlepszych praktyk związanych z rozwojem ludzi w organizacjach. I właśnie w promowaniu tego profesjonalnego podejścia do rozwoju ludzi jednym z ogromnych atutów tego wszystkiego może być zadawanie pytań organizacjom, które zdecydowanie mogą być wzorem dla wielu innych organizacji, o to właśnie, w jaki sposób one budują swoje plany szkoleniowe, w jaki sposób identyfikują talenty, w jaki sposób rozwijają talenty, w jaki sposób rozwijają kadrę menedżerską. I w ten sposób dokładnie ten podcast będzie funkcjonował, że postaram się do każdego podcastu, a każdy ten podcast będzie ukazywał się co drugi wtorek miesiąca, zapraszać różnych ciekawych gości z ciekawych instytucji, organizacji, żebyśmy wszyscy razem mogli dzielić się wiedzą o tym, jak ten rozwój robić na jak najwyższym poziomie. Długi ten wstęp, ale właśnie między innymi dlatego, że to jest pierwszy podcast i bardzo mi zależało na tym, żeby opowiedzieć, jaka jest idea tego podcastu, skąd ten pomysł tego podcastu i jakie są jego założenia. Natomiast to, o czym bym chciała merytorycznie już dzisiaj opowiedzieć, to dzisiaj gościem tego podcastu będę ja sama, czyli Ela Krokosz. I to ja opowiem o jednym z projektów, który realizowałam na pewnym etapie mojej kariery zawodowej. I o tym projekcie opowiadałam już kilka razy na konferencjach HR-owych i za każdym razem, kiedy o nim opowiadam, to faktycznie wzbudza on wiele dyskusji i dlatego też pomyślałam, że może to być bardzo ciekawy temat na nasz pierwszy podcast o rozwoju ludzi profesjonalnie. W tym pierwszym podcaście chciałabym opowiedzieć o projekcie wdrożeniowym dotyczącym coachingu, a konkretnie o coachingu wewnętrznym w ramach organizacji. Przez prawie 5 lat pełniłam rolę Learning and Development Manager w AIB w Irlandii. AIB jest to jeden z największych banków irlandzkich. Przez pewien etap AIB było też właścicielem Banku Zachodniego, ale ja akurat nie miałam kompletnie związku jakby z naszą tutaj polską córką, czy jakkolwiek możemy to nazwać. Ja pracowałam całkowicie w centrali w Dublinie, i w dziale właśnie odpowiedzialnym za organizational development, czyli za projektowanie wszelkich programów rozwojowych dla naszych ludzi w Irlandii. I w ramach jednego z projektów, które realizowaliśmy, było właśnie stworzenie nowej strategii coachingu i szczególnie też ze zwiększeniem wykorzystania tego mocy coachingu wewnętrznego. I o tym projekcie chciałabym dzisiaj trochę więcej w tym podcaście opowiedzieć. I chciałabym opowiedzieć, gdzie on był wdrażany, jak był wdrażany, ale też, co jest bardzo istotne, chciałabym opowiedzieć o pewnych lekcjach. No bo skoro celem tych podcastów jest też wymiana doświadczeń, no to podzielenie się pewnymi lekcjami także może być faktycznie ważną funkcją. To może słów kilka powiem o tym kontekście, a mianowicie ja w AIB, tak jak mówię, pracowałam przez prawie 5 lat i ten projekt, o którym opowiadam, to jest bardzo ciekawe, to były lata 2012, czyli już dobrych kilka lat temu, ale myślę, że kiedy opowiadam nawet o tym projekcie i kiedy opowiadam o tej tematyce, to porównując do tego, co się dzieje obecnie na dzień dzisiejszy w wielu organizacjach, z którymi pracuję, to nadal uważam, że jest to bardzo aktualny temat. AIB, słów kilka organizacji, bo ponieważ będę mówić o projekcie wdrożeniowym, to też warto wiedzieć, w jakiej dokładnie organizacji był on wdrażany. AIB był jednym, tak jak powiedziałam, nadal jest jednym z największych banków w Irlandii. W ramach AIB Group było 22 tysiące pracowników na tamtym etapie. No i bank funkcjonował w wielu krajach. Ja zajmowałam się tym oddziałem, który funkcjonował na Irlandię. To było 8,5 tysiąca pracowników. I w głównej mierze to była bankowość i detaliczna, i korporacyjna, czyli obsługowaliśmy osoby indywidualne, ale także korporacje. Celem tego projektu, o którym chcę tutaj opowiedzieć, było mocne przyjrzenie się temu, w jaki sposób coaching jako wsparcie rozwoju jest wykorzystywane. I muszę przyznać, że już w tamtych czasach, kiedy ja też dołączyłam do AIB jako menadżer, coaching był dość powszechny, ale co było bardzo ciekawe, to były też czasy, myślę, boomu finansowego. W związku z tym ilość finansów, które mogły iść na rozwój, nie była tak mocno ograniczona. Oczywiście były budżety, ale jednak to były takie dobre czasy dla rozwoju ludzi. I coaching w tamtym etapie był bardzo powszechny w naszej organizacji. I co też ciekawe, był bardzo dobrze odbierany, czyli nie było tam żadnych, tak jak ja teraz czasami się z tym stykam, negatywnych skojarzeń, że jak już dostajesz coacha albo dostajesz coaching, to znaczy, że faktycznie jest jakiś problem z tobą. Tam, na tamtym etapie coaching był odbierany jako bardzo dobre narzędzie rozwojowe i on był bardzo mocno powszechny, czyli wiele menadżerów, wiele osób mogło faktycznie z tego narzędzia skorzystać. Co też ciekawe, on był bardzo mocno dostosowywany do potrzeb indywidualnych jednostki. On był dobrowolny, czyli nie było rozwiązań systemowych, coachingowych, a raczej jeżeli tylko była jakaś potrzeba danej osoby, to osoba zgłaszała się do działu L&D i z puli coachów był wybierany coach dla tej osoby. To, nad czym dana osoba pracowała, kompletnie nie podlegało jakimkolwiek restrykcjom, nie było jakby określania celu tego procesu coachingowego, był to bardziej proces i cel, który był zatwierdzany pomiędzy coachem a coachee. I co ciekawe, kiedy zaczęliśmy się przyglądać temu procesowi, to zidentyfikowaliśmy, że były dwie główne przyczyny, dla których ludzie sięgali po proces coachingowy. Pierwszy powód to było przygotowywanie się do awansu albo do rekrutacji. Bardzo dużo rekrutacji było na drodze wewnętrznej i wiele osób wtedy szykowało się do tych procesów rekrutacyjnych i wtedy prosiło o możliwość właśnie popracowania z coachem, żeby lepiej przygotować się do tego procesu wewnętrznej rekrutacji. I tak jak mówię, nie było żadnych wielkich przeszkód ze strony organizacji, żeby taki coaching zapewniać. Drugi powód, dla którego coaching funkcjonował, to było faktycznie rozwiązywanie różnych trudnych sytuacji. Czyli jeżeli menadżer miał jakąś trudną sytuację z pracownikiem, to zazwyczaj oferował, zamiast samemu rozwijać tego człowieka, to oferował takie wsparcie, mówiąc: słuchaj, widzę, że sobie z czymś nie radzisz, to w takim razie nasza organizacja ma takie wsparcie coachingowe, to może z tego skorzystasz. Ale co jest istotne, tak jak powiedziałam, to nie było na zasadzie takiej kary, że już jest tak źle, że musisz rozpocząć proces coachingowy, tylko to było naprawdę postrzegane jako bardzo fajna forma pomocy. Natomiast to, o czym opowiadam, to był pewien moment, w którym postanowiliśmy kompletnie zrewidować naszą strategię coachingu i przyjrzeć się temu, jak my naprawdę chcemy ten coaching wykorzystywać. No i skąd potrzeba w ogóle przyjrzenia się temu? No oczywiście z nowej strategii i w ramach nowej strategii AIB powstała też strategia, nowa strategia zarządzania ludźmi. I w tej strategii właśnie jednym z fundamentów było między innymi to, żeby się przyjrzeć, czy sposób, w jaki wykorzystujemy i moce, i potencjał naszych menadżerów, i coaching jako narzędzie dodatkowe, czy to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. W związku z tym wyszliśmy z założenia, że jak najbardziej nadal uważamy, że coaching jest potrzebny i wartościowy i tego nie chcemy odrzucić. Natomiast chcieliśmy mocno sobie doprecyzować to, jakie mają być cele tego coachingu w naszej organizacji. Pamiętajmy, że mamy 8,5 tysiąca osób. W związku z tym faktycznie była potrzeba sobie dopowiedzenia, do czego my naprawdę chcemy wykorzystywać coaching. Czyli nie tylko do czego ludzie chcą, czyli na przykład do wewnętrznej rekrutacji, tylko w których obszarach ten coaching mógłby nas jako organizację najbardziej wesprzeć. Czyli jakie mają być cele tego coachingu? Dla kogo ma być ten coaching? Czy on naprawdę ma być dla wszystkich? Jakie mają być formy tego coachingu? Co może być przedmiotem coachingu? Czyli tak jak mówię, na etapie analizy odkryliśmy, że ludzie wykorzystują to do tego, żeby się przygotować do wewnętrznej rekrutacji i chcieliśmy sobie zadać pytanie, czy z perspektywy strategii biznesowej to jest najlepszy sposób wykorzystania coachingu. No i oczywiście fundamentalne pytanie, jak zmierzyć jego efektywność, tak? Czyli jak zmierzyć, czy ten coaching daje jakiekolwiek rezultaty. I pierwszym fundamentalnym założeniem do właśnie rewizji tego procesu coachingowego i do przyglądnięcia się tej strategii coachingowej były badania, jakie przeprowadziliśmy na tamtym etapie wspólnie z Corporate Leadership Council. To była instytucja, która wspierała nas jako AIB w wypracowywaniu naszej strategii, strategii związanej z rozwojem ludzi. Takim zaczątkiem naszej strategii były między innymi wyniki badań dotyczące, jak ocenia Corporate Leadership Council w porównaniu do innych instytucji naszą kadrę menedżerską i sposób wspierania naszej kadry menedżerskiej. I okazało się, oczywiście w tych badaniach AIB było porównywane do kilku innych banków. Takie było założenie tego badania prowadzonego przez Corporate Leadership Council. Okazało się, że o ile na najniższym szczeblu ilość wsparcia coachingowego była na zdecydowanie nawet troszeczkę więcej niż w porównaniu do innej konkurencji. Natomiast im wyżej w tej strukturze menedżerskiej, tym w porównaniu do innych organizacji ilość wsparcia za pomocą coachingu, szczególnie ze strony innych menedżerów, była zdecydowanie poniżej średniej. Czyli w AIB faktycznie w porównaniu do innych organizacji menedżerowie nie dostawali wystarczająco coachingu, szczególnie od swoich menedżerów jakby z wyższego szczebla. I mówiąc szczerze, bardzo często okazywało się, że szczególnie nowo awansowani menedżerowie musieli sobie radzić sami, tak? Czyli jakby nie było pewnych programów, pewnych inicjatyw, które by wspierały wystarczająco tych menedżerów w tym, żeby nie byli osamotnieni w swojej roli. I szczególnie okazywało się, że najsłabszym ogniwem było to, że menedżerowie wyższego szczebla nie stosowali coachingowego podejścia i coaching w ogóle do swoich ludzi. No może to między innymi właśnie wynika z tego, tak jak powiedziałam, że wiele osób decydowało się na to, że jeżeli tylko była jakaś trudna sytuacja z moim człowiekiem, to zamiast samemu go coachować, samemu go wspierać, łatwiej jest po prostu oddelegować go do zewnętrznego coacha. I w założeniach naszej strategii myśmy absolutnie nie chcieli wyciąć coachingu, bo to był tak pozytywnie odbierany mechanizm. Nadal chcieliśmy korzystać z tego. Oczywiście mocniej się przyglądaliśmy, jak będziemy mierzyć efektywność, nad czym naprawdę nasi zewnętrzni coachowie mogą pracować, a nad czym nie. Natomiast to, co zdecydowaliśmy się zrobić, to zdecydowaliśmy się w tej naszej strategii budowania naszego coachingu na wdrożenie pewnej kultury wewnętrznego coachingu, czyli kultury, w której to menadżer nie będzie tylko i wyłącznie odsyłał do zewnętrznego coacha, tylko będzie samodzielnie taką rolę przejmował. I w ramach tego projektu, w ramach też tego podcastu, chciałabym tak naprawdę opowiedzieć o dwóch projektach wdrażania właśnie tego wewnętrznego coachingu, gdzie jeden przykład jest przykładem pozytywnym, a drugi przykład jest przykładem negatywnym, ale jak ja to często mówię, z negatywnych możemy się bardzo dużo nauczyć, dlatego o obu tych opowiem. Nie będę opowiadać o całych takich założeniach naszej strategii coachingu, bo między innymi tam wypracowaliśmy cały dokument, który mówił o tym, kto może być coachem, kto nie, jak będziemy mierzyć efektywność i tak dalej. Natomiast to, nad czym ja się skupię, to właśnie w jaki sposób postanowiliśmy podejść do tematu wdrażania coachingu wewnętrznego, czyli żeby więcej było wsparcia coachingowego, jakie może dostać człowiek ze strony swojego menadżera. I tutaj opracowaliśmy taką strukturę coachingu systemowego czy wewnętrznego, nazwaliśmy to Internal Coaching Framework, czyli takie założenia, taka cała strategia wykorzystywania coachingu wewnętrznego. I dla kogo zdecydowaliśmy się wprowadzić taki coaching? A mianowicie zdecydowaliśmy się tak naprawdę wesprzeć kilka kluczowych projektów tego typu inicjatywami. A więc tak, po pierwsze dla wszystkich nowo awansowanych menadżerów, czyli każdy nowo awansowany menadżer zdecydowanie otrzymywał coaching. Najpierw try coaching, czyli taka metoda, którym jest coach, menadżer i jego podwładny, gdzie sobie definiujemy, co ma być przedmiotem tego coachingu. Zresztą w dzisiejszych czasach to chyba jest fundament każdego procesu coachingowego w organizacjach, ale na tamtym etapie to naprawdę było bardzo ciekawe rozwiązanie. Po drugie zdefiniowaliśmy, że talenty to są osoby, które zdecydowanie dostaną wsparcie coachingowe. Natomiast oczywiście wycięliśmy kompletnie wspieranie tylko dlatego, że chcesz awansować na kolejne stanowisko. No i trzecim założeniem właśnie naszej strategii coachingu było to, że coaching będzie jako ten internal coaching framework dla wybranych działów. I teraz te działy, o których chciałabym opowiedzieć, to jeden to był dział bankowości prywatnej, czyli private banking, a drugi dział to był dział compliance, czyli dział regulacji bankowych. I tak jak mówię, jeden jest dobry przykład, drugi jest gorszy przykład, ale to przepięknie pokazuje, na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy się wdraża wewnętrzny coaching. Założeniem tego internal coaching framework, czyli wewnętrznego coachingu systemowego, tak można by było to nazwać, było to, że to menadżer ma być coachem, nie zlecamy coachingu na zewnątrz w tym kontekście. Po drugie, że to ma być coaching celowany, czyli gdyby popatrzeć sobie na w ogóle wszelkie tematy coachingowe, to możemy mówić o coachowaniu wokół kompetencji tak zwanych technicznych, możemy patrzeć na coachowanie w oparciu o kompetencje takie te miękkie, a możemy w ogóle mieć taki coaching, któremu się mówi holistyczny, czyli w ogóle dotyczący całej osoby, jej aspiracji, jej wartości. Myśmy się zdecydowali na tamtym etapie, jeśli chodzi o ten projekt wewnętrznego coachingu, ponieważ mieliśmy dopiero co stworzony model kompetencji, tych kompetencji miękkich, tak można było nazwać, to że coaching, który chcemy zastosować, ma dotyczyć rozwoju właśnie tych kompetencji. No i też w założeniach, trzeci element w założeniach tego coachingu wewnętrznego było to, że będzie to roczny system coachingowy, który będzie monitorowany, tak, żebyśmy mierzyli, na ile faktycznie ten coaching daje jakieś efekty. I w dziale bankowości prywatnej to był coaching miał wspierać taką inicjatywę, tak zwany Private Banking Academy. To był etap, kiedy w ramach strategii zdiagnozowano, że bardzo szybko trzeba wyszkolić ludzi do stania się doradcą w bankowości prywatnej, dlatego że ten rynek się niesamowicie rozwijał, natomiast brakowało ludzi wewnątrz organizacji do pełnienia tych ról. I coaching w przypadku bankowości prywatnej dokładnie miał służyć rozwinięciu tych kompetencji, które są potrzebne na stanowisku takiej osoby. Kto został coachem? Oczywiście senior managerowie w tym dziale, natomiast sponsorem całego tego projektu był dyrektor całego działu private banking. Drugi projekt, tak jak powiedział, to był w dziale compliance, czyli regulacji bankowych. I co było tam celem? Tam celem było od razu rozwój pewnych priorytetowych tu umiejętności miękkie. Geneza tego była taka, o ile w przypadku bankowości prywatnej geneza była taka, że brakuje nam ludzi na tych stanowiskach, musimy ich rozwinąć i oprócz programu szkoleniowego zaoferujemy im coaching wewnętrzny, którego celem będzie wzmacnianie tych kompetencji, nad którymi pracujemy. W przypadku compliance to była inicjatywa sponsora, czyli dyrektora tego działu compliance, który po dwudniowym szkoleniu, które zaaranżował dla swojej kadry menedżerskiej, żeby byli bardziej menedżerami, liderami w swoich rolach, po tym szkoleniu, po kilku miesiącach nie widział żadnych zmian. I trochę ta frustracja spowodowała, że może system, jaki wybrał do rozwoju tych menedżerów, nie jest najlepszy. I z powodu tej trochę frustracji i tego, że ciągle widział brak tych umiejętności, na których mu zależało, zdecydował, że w takim razie będziemy te umiejętności rozwijać za pomocą właśnie coachingu wewnętrznego. Czyli grupa niższych rangu menedżerów miała dostać jako swoich coachów z wyższego poziomu menedżerskiego, ale także z tego działu. I w ramach struktury, która była stosowana w obu tych działach tego coachingu wewnętrznego, mieliśmy trzy elementy. Po pierwsze był coaching contract meeting, czyli spotkanie, na którym był zawierany pewien kontrakt, jeśli chodzi o samą współpracę, ale też odnośnie celu, na jaki się umawiamy. Po drugie miały być coaching review meetings, czyli one też były zaaranżowane, jak często mają się odbywać, takie sesje coachingowe. I trzeci bardzo ważny element tego całego systemu to miała być ewaluacja. Nie na sam koniec tylko, o czym też za moment opowiem, ale też ewaluacja w trakcie tego procesu, żeby w ogóle widzieć, jak on przebiega. I oczywiście to wszystko było też powiązane z całym systemem ocen, który funkcjonował w organizacjach, żeby jakby gdzieś ten coaching contract meeting, czyli to, na co się umawiamy, żeby wynikało też z oceny. No i właśnie tak jak mówię, na poziomie tego coaching contract meeting głównym celem tego spotkania było ustalenie tego celu rozwojowego na kolejny rok. No i my na tym etapie mieliśmy zdiagnozowane nasze kompetencje, kompetencje AIB. W oparciu o feedback 180 były określone kompetencje, wybrane priorytety, narzędzia, jakich używaliśmy, to właśnie i action plan, i development competency grid, i coaching calendar, czyli różnego rodzaju narzędzia, żeby jakby ustawić proces do przodu. Taki coaching contract meeting trwał średnio około 2-2,5 godziny i tak jak mówię, wybierane były kompetencje, nad którymi ta osoba miała pracować, bo potem powstawał konkretny plan rozwoju w oparciu o metodę 70-20-10, czyli w głównej mierze to twoja praca nad sobą i moje ciebie wspieranie będzie cię rozwijać. Coaching review meeting to można nazwać typowymi sesjami coachingowymi i których celem była oczywiście sesja coachingowa, ale też weryfikacja pewnej realizacji działań, na które się umówili pomiędzy sobą. Tak? Czyli każda z tych sesji, każdy ten coaching review meeting wypracowywał cele i sposoby jakby realizacji pracy tego coachowanego przez kolejne kilka tygodni, zanim ponownie się nie spotykali. I tak raz na miesiąc odbywały się te coaching review meetings i pomiędzy tymi sesjami coachowany miał za zadanie właśnie w oparciu o tą metodę 70-20-10 coś zrobić, coś zastosować, przyjść z tymi efektami i znowu był wypracowany kolejny plan, który coachowany miał realizować. I w obu przypadkach, i w przypadku działu compliance, i w przypadku działu bankowości prywatnej, ten system obowiązywał. Trzecim elementem, jak ja powiedziałam, była weryfikacja, taki monitoring, jak ten proces cały przebiega. I mieliśmy po pierwsze dwa razy w roku taki monitoring, jakby sprawdzenie, jak ten proces tak naprawdę funkcjonuje. I pytaliśmy, co było bardzo ciekawe, pytaliśmy zarówno coachów, jak oni oceniają ten proces, jak często się spotykają, co im to daje. I pytaliśmy też coachowanych, tak, jak oni z ich perspektywy oceniają efektywność tego procesu, jak oceniają umiejętności ich coachowanych. I później organizowaliśmy sesje warsztatowe z coachami osobno i z coachy osobno, żeby właśnie przeanalizować, co należałoby w procesie zmienić, bo to były trochę nasze takie projekty pilotażowe, które chcieliśmy później kaskadować do wielu innych organizacji, do wielu innych działów, żeby właśnie mocniej angażować menedżerów do roli coacha wewnętrznego. I na koniec po 12 miesiącach robiliśmy tak zwany Beyond 180 feedback, czyli mierzyliśmy, na ile nastąpiła zmiana w tych kompetencjach, nad którymi te osoby pracowały. I co jest bardzo ciekawe, to na etapie monitoringu to właśnie myśmy, tak jak mówię, pytaliśmy i coachów i coachi, obie strony, o to właśnie, czy dobrze wytłumaczyłeś proces coachingu, czy przeprowadziłeś wstępną ocenę odnośnie tych kompetencji, jakie obszary zidentyfikowaliście do pracy, jak opracowaliście coaching kalendar, potem odnośnie sesji, jak często się spotykacie, czy jesteście zadowoleni z częstotliwości tych spotkań, jak długo trwa każda sesja, czy jesteś zadowolony z czasu trwania sesji i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodziło o mierzenie nawet nie efektów rozwojowych, bo to mieliśmy mierzyć po 12 miesiącach, ale mierzenie efektywności całego procesu. Co było ciekawe, tak jak powiedziałam, pytaliśmy też coachee z jego perspektywy, w jakim stopniu ty jesteś zadowolony z tego procesu, który dla ciebie prowadzi twój coachowany. W jakim stopniu masz poczucie, że znajdujesz czas na to? W jakim stopniu masz poczucie, że się rozwijasz? Które z tych działań ci najbardziej służą? I potem mieliśmy te warsztaty właśnie i z coachami raz, i z coachee, także te warsztaty były, gdzie przynosiliśmy wyniki ankiet z obu stron, zderzaliśmy i mówiliśmy, jakie to ciekawe, że z perspektywy na przykład coacha było pełne przekonanie, że są regularnie sesje, pracują nad celami rozwojowymi i wszystko idzie dobrze. Natomiast z perspektywy coachee pojawiały się komunikaty, że absolutnie nie, że sesje raz na miesiąc, może i są raz na miesiąc, ale rzadko kiedy to są sesje coachingowe. Częściej jest to rozmowa o biznesie, bo akurat jest to mój bezpośredni przełożony. Tak? Jest to na przykład mój line manager i my nie rozmawiamy o moich kompetencjach, my nie rozmawiamy o działaniach, na które się umówiliśmy. My rozmawiamy o biznesie, o tym, co się u mnie tak naprawdę toczy. Albo na przykład się okazywało, że coach jest bardzo zadowolony ze swojego procesu, z tego, jak prowadzi sesję, a coach mówi, nie mam w ogóle przestrzeni, żeby się wykazać, jakby nie jestem w ogóle słuchany i tak dalej, i tak dalej. I na tych spotkaniach, na tych warsztatach z coachami i z coachee prowadzonymi osobno, to był doskonały za każdym razem moment, żeby właśnie zweryfikować, w jaki sposób ten proces idzie. Bo jeżeli rozpoczęliśmy proces, mierzymy go dopiero po 12 miesiącach, to my możemy zmierzyć, jak poszło. I to jest dużo, dużo za późno. Okazywało się, że ogólnie, szczególnie w dziale bankowości prywatnej, coaching idzie bardzo dobrze. Jakby i coachowanie, i coachimi, bo tam pojedynczych różnych sytuacji, są bardzo zadowoleni z tego procesu. W dziale compliance nie poszło to już tak dobrze i za moment też chciałabym między innymi powiedzieć, dlaczego to poszło trochę inaczej. Ale podsumowując, jakie są ogólnie fazy wdrożenia, jakby jakie myśmy zastosowali fazy wdrożenia procesu coachingowego wewnętrznego, to po pierwsze w fazie pierwszej mieliśmy w ogóle ustalenie zakresu tego systemu coachingu wewnętrznego, czyli nad czym mamy pracować, kto będzie sponsorem tego projektu. I potem jest wybór coachów i coachee, pewnego rodzaju parowanie. Tutaj oczywiście dużą uwagę też poświęciliśmy na to parowanie, na to dobranie dobre między coachem a coachee, żeby i ta, jak to mówią, chemia i relacja była, ale też, żeby też było to zaufanie i odpowiednie kompetencje do rozwoju. W fazie drugiej, oczywiście faza druga to było już wdrożenie, czyli, żebym też nie zapomniała o tym wspomnieć, absolutnie mieliśmy też szkolenie dla coachów i szkolenie dla coachee, dla coachów po to, żeby ich właśnie nauczyć, co to znaczy coaching, czym się różni coaching od mentoringu i tak dalej, i tak dalej. Dla coachee natomiast pracowaliśmy nad tym, żeby pomóc im zrozumieć, czego mogą, a czego nie mogą oczekiwać od coacha swojego, tak? Na jakie umiejętności mają zwracać uwagę, jaka jest ich rola. I to naprawdę odegrało wielką rolę, że ci coachee, czyli coachowani po polsku, także zostali przygotowani. Co jeszcze zrobiliśmy na etapie procesu wdrożeniowego? Opracowaliśmy taki coaching manual dla coacha, czyli oprócz przeszkolenia go, też przygotowaliśmy cały zestaw dokumentów, jak może wyglądać coaching kalendar, jak może wyglądać struktura sesji. I to był bardzo ciekawy moment, dlatego że z jednej strony jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że coaching jest bardzo intuicyjny, że coaching bazuje na bardzo dobrym słuchaniu, na uważności. Ja się dwoma rękami pod tym podpisuję. Natomiast pracując z kadrą menedżerską, ja zauważyłam, szczególnie przy tamtym projekcie, na tamtym etapie, że bez dania pewnej struktury tym menedżerom dużo trudniej byłoby im się odnaleźć w tym całym procesie. Oni chcieli wiedzieć, ok, co ile powinienem się spotykać, jak mógłby wyglądać plan działania, jakiego typu działania ci ludzie mieliby realizować, jak moja sesja powinna wyglądać. I w tym coaching manual, oprócz przeszkolenia, oni dokładnie te wszystkie dokumenty dostali. No i potem trzecia faza w tym procesie oczywiście to jest realizacja, tak? Czyli mają ten coaching contract meeting, później regularny coaching review meetings I faza czwarta to już zmonitorowanie i sprawdzanie efektu tego procesu. Tak jak mówię, zarówno kwestionariusze do jednej i do drugiej grupy, jak i spotkania warsztatowe dla jednej i dla drugiej grupy. I na samym końcu ewaluacja końcowa. I teraz gdybym miała powiedzieć, tak jak powiedziałam, co było sukcesem, a co nie do końca się udało i o czym chciałabym tutaj opowiedzieć, jakby całkowicie szczerze się dzieląc, bo ja uważam, że z porażek też możemy się wiele nauczyć. A więc tak, to co było zdecydowanie sukcesem, to było to, że wykorzystaliśmy zasoby, które były w organizacji, czyli nie szliśmy do zewnętrznych coachów, żeby coachowali naszych ludzi, tylko to menadżerowie stali się coachami. Po drugie, co było bardzo istotne, coaching tutaj był bardzo mocno oparty o kompetencje i dopasowany do realiów firmy. Czyli to nie można było wtedy popracować sobie z coachem nad czymś, na czym ja sobie chcę popracować, tylko pracujemy nad tym, czego potrzebujemy, jakby co sobie zdefiniowaliśmy, co jest potrzebne w naszej organizacji. Zdecydowanie dzięki temu procesowi nastąpił w ogóle rozwój umiejętności coachingowych u tych menadżerów, czyli nawet tych, co byli coachami. I mimo, że mieli w swoich zespołach dużo więcej osób niż tylko te, które zostały wybrane do procesu coachingowego, to absolutnie to wszystko, co stosowali, czego się nauczyli w tym procesie indywidualnym z tym jednym coachowanym, przenosili na swoich innych ludzi. No i czwarty ważny element sukcesu to było to, że udało nam się wypracować pewien proces, który po pełnej adaptacji mógł tak naprawdę być zastosowany w każdym innym dziale, w dziale sales, w dziale investment and protection i tak dalej, co też potem wdrażaliśmy. Biorąc pod uwagę, że nie wszystko poszło tak, jakbyśmy chcieli, to takie nasze bardzo duże nauczki były takie, że po pierwsze, naprawdę trzeba sprawdzić, czy coaching ma konkretny cel. Czy my naprawdę jasno wiemy, co my chcemy rozwijać, bo jeżeli to jest niejasne, to wtedy naprawdę bardzo trudno mierzyć efektywność tego procesu. I to wychodziło, że nawet po trzech pierwszych miesiącach, kiedy mieliśmy pierwsze sprawdzenie, jak proces idzie, że mimo zrealizowania pierwszego coaching contract meeting, pytamy coachee, czy ty wiesz, nad czym pracujesz? Pytamy coacha, czy ty wiesz, nad czym pracujesz? I te odpowiedzi są kompletnie rozbieżne. W związku z tym naprawdę trzeba mieć pewność, że pracujemy nad konkretnym celem. Drugie bardzo ważne pytanie, czy każdy naprawdę może być coachem? Bo patrząc na ten projekt, okazało się, że niektórzy menadżerowie naprawdę się kompletnie nie nadawali do roli coacha. I to jest odwieczna dyskusja, czy każde zachowanie, każdą umiejętność można w kimś wykształcić. Można by było długo na ten temat dyskutować. W naszym przypadku zdecydowanie było widać, że niektórzy menadżerowie absolutnie nie powinni w ogóle tam funkcjonować w roli coacha. Naprawdę nie wnieśli nic dobrego do tego procesu. Trzecie pytanie bardzo mocne do rozważania, czy menadżer liniowy powinien być coachem? I to znowu są plusy i minusy. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że jest wiele plusów, kiedy menadżer liniowy jest coachem, ale jest też wiele minusów. I w przypadku naszego procesu okazało się, że szczególnie tam, gdzie menadżer liniowy był coachem, to zamiast pracować nad procesem coachingowym, nad rozwojem tego człowieka, każda z tych sesji, dopóki tego nie wyłapaliśmy, była poświęcona na omawianie bieżących celów, bieżących rzeczy, które się toczą. I z perspektywy coacha, czyli tego menadżera, były sesje, tak? Myśmy się spotykali raz na miesiąc, ale z perspektywy coachowanego nie było sesji coachingowej, dlatego że owszem, omówiliśmy biznes, ale nie rozmawialiśmy o moich rzeczach rozwojowych. Czwarty punkt, czy poziom umiejętności coachingowych menadżerów jest odpowiedni? I teraz to jest trochę to, czy każdy powinien być coachem i czy można rozwinąć te umiejętności. Szczerze wierzę, że wielu z tych osób, które brały udział w tym projekcie, miało w sobie potencjał i mogłoby się stać coachem, ale powiem od razu bardzo szczerze, że 2 dni, które przeznaczyliśmy na ten proces przeszkolenia tych coachów, to naprawdę nie było wystarczająco. Naprawdę okazało się, że kiedy pytaliśmy o ocenę tych umiejętności coachingowych, czyli jakby tych coachowanych pytaliśmy, powiedz w jaki sposób i wymienialiśmy te umiejętności coachingowe, które dobry coach powinien mieć, to bardzo wielu z tych menadżerów wypadało nisko. Okazało się, że naprawdę, żeby zrobić taki prawdziwy, dobry coaching, a jeszcze wiele z tych osób miało porównanie też do zewnętrznych coachów, to menadżerowie wypadali trochę słabo i widać było, że potrzeba dużo więcej niż 2 dni na to, żeby takich umiejętności nabyć. No i 5. bardzo ważne pytanie, które się tutaj pojawiało. No czym się tak naprawdę różni coaching od mentoringu? Dlatego, że naturalnie każdy z tych menadżerów miał tendencję do mentorowania, tak? Do dawania rad. A powiedzmy sobie szczerze, że fundamentalnym założeniem coachingu jest to, że to ty poprzez eksperymentowanie, robienie, myślenie, działanie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytania i ty się tego uczysz. Natomiast to była ogromna potrzeba ze strony menadżerów mentorowania. I pozwól, że ja ci powiem, jak ty masz to zrobić, nie? Co jakby mentoring jest bardzo fajną metodą. Natomiast kiedy my mówimy, że my chcemy wdrożyć wewnętrzny system coachingu, to nie jest mentoring. Także zdecydowanie trzeba bardzo jasno wyjaśniać, czym jest też coaching, a czym jest też mentoring. Główne rekomendacje na podstawie właśnie i sukcesu, i porażki to pierwsza podstawowa rzecz: wprowadzenie systemu coachingu w dobrej wierze. W jednym z tych działów, w dziale bankowości prywatnej, to była dobra wiara w tym kontekście, że mamy tutaj potrzebę biznesową, która mówi, musimy tych ludzi rozwinąć. Ci ludzie chcą się tymi ludźmi stać, jakby chcą wejść na wyższy poziom umiejętności. I ta dobra wiara polega na tym, że wszystkim zależy, żeby się rozwinął. W drugim przypadku to wprowadzenie tego systemu coachingu było trochę za karę, a mianowicie mieliście 2 dni szkolenia, nie zmieniliście nic w swoich postawach, to teraz wprowadzę taki system coachingu, w którym będziemy mierzyć, na ile wy się rozwijacie. I to od razu wyszło. Jakby wyszło to, że ani ci menedżerowie nie uważali, że Bóg wie, jak muszą nad tym pracować, ani ci coachowani nie czuli właśnie tego wsparcia. Dlatego główną rekomendacją jest wprowadzenie systemu coachingu w dobrej wierze. I ja już wiem jakby też z pracy na polskim rynku, jak wiele systemów coachingowych poległo, a nawet teraz ma taką złą renomę, dlatego że to nie był coaching jako taki. To było ciśnięcie i z coachingiem to naprawdę miało mało do czynienia. Do dziś się mówi, chodźcie, przekoachuję. Druga rekomendacja. Niesamowite jest ważne, żeby naprawdę dobrze przeszkolić menedżerów z zakresu coachingu. A co więcej, ja uważam na podstawie już nie tylko tamtego doświadczenia, ale kilku innych procesów, które realizowałam już w Polsce, że kiedy są tak zwane superwizje, czyli kiedy ten menadżer w byciu coachem może czasami spotkać się z kimś bardziej doświadczonym w tym obszarze i zmierzyć się z pewnymi trudnościami, na które napotkał, uzyskać podpowiedź od superwizora, to naprawdę to się przekłada w ogromnej mierze na umiejętność tego menadżera. Nie ma co zakładać, że 2 dni ze szkolenia coachingu starczy do tego, żeby naprawdę być dobrym coachem dla swojego człowieka. Po trzecie, stosowanie narzędzia pomiaru. Czyli to było strasznie istotne, żeby mierzyć efekty rozwoju. Czyli jakby ja zaraz powiem o mierzeniu procesu, ale mówię o narzędziach pomiaru rozwoju tego człowieka. Zgodnie z metodologią Marshalla Goldsmitha, który chyba jest jednym z najpopularniejszych takich coachów, który na dzień dzisiejszy pracuje z menedżerami, głównie z wysokimi CEO, to w jego metodologii mówi się prosto, wybiera się jedną kompetencję, nad którą się pracuje prawie rok u tego człowieka, u coachowanego i efekty zmiany się mierzy co miesiąc. I wtedy widzimy, czy my w ogóle idziemy w dobrym kierunku. Dlatego ja 2 rękami także podpisuję się pod tym, że żeby dobrze funkcjonował system wewnętrznego coachingu, musi być jakieś narzędzie pomiaru. I do początku, i do końca, czyli na przykład 180 na początku, 180 na końcu, ale też do pomiaru zmian w tym procesie rozwojowym. No i 4 bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o rekomendacje, to jest monitoring przebiegu, a nie tylko efektów. Czyli mierzymy, z mojego doświadczenia wynikało, bardzo ważne jest już najpóźniej po 3 miesiącach sprawdzić, jak idzie. Tak, na ile spotykają się ludzie tak często, jak powinni, na ile faktycznie to jest coaching, w jaki sposób jakby można im pomóc, bo to jest moment, kiedy jeszcze można jakoś zareagować. Jeżeli będziemy czekać za długo, to ten proces może już na tyle źle pójść, że wszyscy się do niego zniechęcą. Także zdecydowanie uważam, należy monitorować przebieg i co istotne, sprawdzać z obu perspektyw, i coacha, i coachowanego, bo naprawdę okazuje się, że to są kompletnie różne perspektywy. Kolejna rekomendacja, bardzo ważna jest rola istoty, tutaj sponsora, mianowicie kogoś, kto mówi, ja czegoś takiego od Was oczekuję, bo jako, szczególnie jako dział HR, który takie inicjatywy w organizacji podejmuje, jeżeli to tylko i wyłącznie, że tak powiem, HR-owi zależy na tym, żeby taki coaching wprowadzić, to jest bardzo trudno później jakoś zmobilizować na przykład i coacha, i coachowanego do tego, żeby ten proces się odbywał. Kiedy sponsor jest biznesowy i mówi, w moim dziale ja chcę, żeby w ten sposób nasi menedżerowie funkcjonowali, to kiedy nie toczy się tak, jak ma się toczyć, to mamy punkt odniesienia. Jakby to nadaje kompletnie inną rangę. To już nie jest proces HR-owy. Proces HR-owy wspomaga to, co biznes chce u siebie wprowadzić. Kolejny punkt, mierzenie nie tylko efektywności rozwoju coachee, ale i pracy coachów. I czyli to jest to, co mówiłam, że w mierzeniu przebiegu tego całego procesu, myśmy nie tylko pytali, czy te sesje się odbywają, jak długo trwają, ale też pytaliśmy o taki feedback na temat umiejętności tych coachów. I teraz nie chodzi o to, żeby wytykać później tym coachom, ale żeby wyłapać, które z umiejętności są najsłabsze i w jaki sposób można je wspierać. I ostatnia rekomendacja, która naprawdę jest strasznie istotna, to to, żeby system wewnętrznego coachingu był tylko i wyłącznie używany do wspierania kluczowych inicjatyw w organizacji. Czyli nie ogólnie do rozwoju, bo ogólnie to się nic nie rozwija. I to jak zawsze też mówię przy programach talentowych, o czym pewnie będzie w kolejnych podcastach, jeżeli robimy programy talentowe dla rozwijania po prostu talentów, a nie robimy ich z powodu konkretnej potrzeby biznesowej, to nigdy nie daje dobrych efektów. I tak samo było tutaj. To dokładnie było widać, że w momencie, kiedy była konkretna inicjatywa, konkretny projekt, konkretna potrzeba biznesowa, która wymagała rozwoju tych ludzi, dawało to dużo lepsze efekty niż ogólnie inicjatywa, żeby ludzi rozwijać. Także tyle z mojej strony, jeśli chodzi o podzielenie się właśnie praktyką dotyczącą wdrażania wewnętrznego systemu coachingu, tutaj akurat w przypadku banku w Irlandii. Mam nadzieję, że tego typu właśnie wymiana doświadczeń na temat różnych praktyk, o ile to można nazwać wymianą, bo to jest jakby przekaz z mojej strony. Natomiast myślę, że właśnie opowiadanie o różnych projektach i to, co będzie esencją tego podcastu, czyli zapraszanie różnych gości, różnych osób, które różne rzeczy w różny sposób u siebie realizują, będzie stanowiło dla nas wszystkich, dla nas, którzy dbają o ten rozwój ludzi na poziomie właśnie profesjonalnym, będzie niesamowitą nie tylko inspiracją, ale też ogromną dawką wiedzy. Także dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia!